Rozdział 25. Zjawa. Jak oznajmił prokurator pani Danglars, Walentyna wciąż jeszcze była chora. Nie ruszała się z łóżka. O ucieczce Eugenii i aresztowaniu Cavalcantiego, a raczej Benedetta, któremu zarzucono morderstwo, dowiedziała się od pani de Villefort. Ale Walentyna była tak osłabiona, iż opowieść macochy nie zaciekawiła jej prawie wcale. Docierały do niej poszczególne słowa, tworząc dziwne, szybko niknące obrazy, lecz od razu zapominała o nich, zaczynała majaczyć. W dzień łączyła ją jeszcze ze światem rzeczywistym obecność Noirtiera. Wnoszono bowiem starca do pokoju wnuczki, on zaś nie odrywał od niej troskliwego, iście ojcowskiego spojrzenia. Następnie, wróciwszy z sądu, odwiedzał ją Villefort i spędzał z ojcem i z córką 2 godziny. O 6 zamykał się w swoim gabinecie. O 8 przychodził Darwini, przynosząc dla Walentyny lekarstwo, które zażywała przed spaniem. Potem wynoszono Noirtiera. Zjawiała się pielęgniarka, którą wyznaczył Darwini, i czuwała, póki Walentyna nie zasnęła, to znaczy do 10 albo do 11. Wychodząc, oddawała klucz od pokoju Walentyny panu de Villefort. Dzięki temu do chorej można było dostać się tylko przez apartament pani de Villefort i pokój Edwardka. Morel odwiedzał Noirtiera co rano, dowiadując się o zdrowie Walentyny i, rzecz osobliwa, co dzień wydawał się spokojniejszy, bo i Walentyna, chociaż nie dopisywały jej nerwy, czuła się z każdym dniem lepiej. I czyż Monte Cristo nie zapewnił go, gdy przybiegł do niej zrozpaczony, że jeśli Walentyna nie umrze w ciągu 2 godzin, będzie uratowana? Podniecenie nerwowe, o którym wspomnieliśmy właśnie, trwało przez cały dzień i nie opuszczało chorej, nawet gdy zasypiała, a raczej zapadała w drzemkę. Wtedy to wśród półmroku i ciszy pokój oświetlała jedynie lampka nocna z alabastrowym kloszem, płonąca na kominku. Pojawiały się tłumnie widma, nadlatując na drżących skrzydłach gorączki. Zdawało jej się, że staje przed nią groźna postać macochy, że Morel wyciąga do niej ręce. Czasami znowu zjawiały się osoby prawie obce, na przykład hrabia de Monte Cristo. Gdy gorączka sięgała szczytu, zaczynały poruszać się meble i maligna ta trwała do 2 albo 3 nad ranem. O tej godzinie chora zapadała w kamienny sen, który trwał aż do białego dnia. Kiedy więc Walentyna dowiedziała się o ucieczce Eugenii i o aresztowaniu Benedetta, zapamiętała na krótki czas oba te wydarzenia, ale już wieczorem, gdy odszedł Villefort, a po nim Darwini, i kiedy zabrano Noirtiera, umknęły i one z jej pamięci. Na kościele Saint-Philippe du Roulet wybiła 11. Pielęgniarka zostawiła miksturę sporządzoną przez doktora w takim miejscu, aby Walentyna mogła po nią sięgnąć, i poszła do kredensu, gdzie służba komentowała wypadki i opowiadała ponure historie. Od 3 miesięcy innymi historiami nie zajmowano się w przedpokoju i kredensie pana prokuratora królewskiego. I choć pielęgniarka zamknęła starannie drzwi, a pokój chorej był pilnie strzeżony, rozegrała się w nim osobliwa scena. Pielęgniarka odeszła przed 10 minutami. Walentyna, już od godziny trawiona gorączką, która powracała co noc, majaczyła. Mózg chorej, niezależny od jej woli, pracował nieutrudzenie i monotonnie, płodząc wciąż te same myśli i te same obrazy. Lampka nocna jarzyła się, podniecając jeszcze mimowiedną imaginację chorej, gdy nagle Walentynie wydało się, że widzi, jak w chybotliwym jej blasku otwiera się wolno biblioteka stojąca w niży obok kominka. Zawiasy, na których szafa poruszała się, jakby nie skrzypnęły nawet. W innej godzinie Walentyna szarpnęłaby jedwabny sznur dzwonka i zaalarmowała otoczenie, wołając o pomoc, ale teraz nic jej nie dziwiło. Wiedziała, że wszystkie te zjawy rodzi maligna. Rankiem przecie nie pozostawał po nich żaden ślad. W drzwiach ukazała się postać ludzka. Walentyna była zbyt oswojona ze zjawami nawiedzającymi ją w gorączce, aby się przerazić. Otworzyła tylko szeroko oczy, myśląc, że ukazał jej się Morel. Postać sunęła w stronę łóżka. Po chwili zatrzymała się, nasłuchując bacznie. Wtedy blask lampki padł na twarz owego nocnego gościa. — To nie on — szepnęła chora i czekała, sądząc, iż majaczy, kiedy zjawa zniknie albo zmieni się w kogo innego. Dotknęła pulsu, bił gwałtownie. Doświadczenie nauczyło ją, że wystarczy przełknąć łyk lekarstwa, by zniknęły widma. Chłodny napój koił nerwy i obniżał gorączkę, przynosząc na pewien czas ulgę. Walentyna sięgnęła więc po szklankę stojącą na kryształowym spodku, ale gdy wyciągnęła drżącą rękę, widmo zbliżyło się szybko do łóżka. Poczuła jakby oddech i dotknięcie palców. Widmo zatrzymało jej rękę. Walentyna cofnęła ją zwolna. Tym razem złudzenia, a raczej rzeczywistość, przekraczała wszystko, czego Walentyna dotychczas doświadczyła. Pomyślała, że nie śpi i że jest całkiem przytomna, a wtedy przeraziła się. Zjawa, od której nie mogła oderwać wzroku, zjawa raczej przyjazna niż groźna, wzięła szklankę, podeszła do lampki i obejrzała płyn pod światło, badając jakby jego klarowność. Nie zadowoliło jej to jednak. Ów człowiek czy widmo, stąpał bowiem bezszelestnie, przełknął łyżeczkę płynu. Walentyna spozierała zdumiona. Była pewna, że widmo zniknie i pojawi się nowy obraz. Ale człowiek ów nie rozpłynął się jak senna mara. Zbliżył się do łóżka, podał chorej szklankę i rzekł ze wzruszeniem: a teraz wypij. Walentyna zadrżała. Spośród zjaw, które jej się pokazywały, ta pierwsza bowiem przemówiła. Walentyna o mało nie krzyknęła. Nieznajomy położył palec na wargach. — Hrabia de Monte Cristo — szepnęła chora. Drżała, trzęsły jej się ręce, kuliła się pod kołdrą. Nie mogła jeszcze uwierzyć w realność swojej wizji. A jednak obecność hrabiego o tej porze, tajemniczy, fantastyczny, niewytłumaczony sposób, w jaki wszedł, były czymś całkiem niepojętym. — Nie wzywaj, pani ratunku, i nie bój się — powiedział hrabia. — Niech w sercu twoim nie pojawi się cień podejrzenia i niepokoju. Nie jestem, Walentyno, zjawą, ale człowiekiem z krwi i kości, a dla ciebie najczulszym ojcem i najbardziej oddanym przyjacielem. Walentyna nie wiedziała, co odrzec. Zbytnio zresztą zlękła się tego głosu, by móc przemówić, ale zatrwożone jej spojrzenie mówiło: skoro uczciwe są twoje intencje, po coś tu przyszedł? Hrabia, wiedziony swoją cudowną przenikliwością, odgadł, co się dzieje w sercu dziewczęcym. Posłuchaj mnie, ozwał się. Albo raczej popatrz na mnie, spójrz na moje zaczerwienione oczy i twarz jeszcze bledszą niż zwykle. Od czterech nocy na chwilę nie zmrużyłem oka. Od czterech nocy czuwam nad tobą, chronię cię, ratuję dla naszego kochanego Maksymiliana. Chora zarumieniła się z ukontentowaniem. Imię Maksymiliana rozwiało w niej resztki podejrzeń. Maksymilian, powtórzyła, tak słodki był dla niej dźwięk tego imienia. A więc Maksymilian przyznał się panu do wszystkiego? Do wszystkiego. Powiedział mi, że bez pani żyć nie może. Obiecałem mu tedy, że pani żyć będziesz.
Obiecał mu pan to?
Tak.
Wspomniałeś pan rzeczywiście o czuwaniu i opiece. Czyżbyś był lekarzem?
Tak. I wierz mi, pani, że w tym momencie niebiosa nie zesłałyby ci lepszego.
Ale gdzie pan czuwałeś? Zaniepokoiła się nagle Walentyna, bo przecież nigdy pana nie widziała.
Hrabia wskazał ręką bibliotekę.
Byłem ukryty za tymi drzwiami, oznajmił, a łączą one ten dom z domem sąsiednim, który wynająłem.
Walentyna zawstydziła się, spuściła oczy i odrzekła, wyląkłszy się.
Trudno, o czym bardziej szalony i opieka ta zakrawa na zniewagę.
Walentyno, posłuchaj, na co zwracałem uwagę, czuwając nad tobą. Obserwowałem ludzi, którzy wchodzili do tego pokoju. Przyglądałem się, co podają ci do jedzenia i do picia. Kiedy napój wydawał mi się podejrzany, wchodziłem, wylewałem truciznę i napełniałem szklankę napojem o właściwościach dobroczynnych. Chcą cię tu zabić, a ja przynosiłem ci napój życiodajny.
Trucizna! Śmierć! Wykrzyknęła Walentyna, sądząc, że znowu w gorączce nawiedził ją jakiś koszmar. Cóż pan opowiadasz?
Uspokój się, moje dziecię, odrzekł Monte Cristo, kładąc znowu palec na wargach.
Powiedziałem trucizna, tak, i powtarzam, że chcą cię zabić, ale najpierw wypij to.
Dobył z kieszeni flakon z czerwonym płynem i wlał kilka kropel do szklanki.
A kiedy wypijesz, nic już w nocy nie bierz do ust.
Walentyna sięgnęła po szklankę. Ledwie jednak jej dotknęła, odstawiła ją przerażona. Hrabia wypił więc połowę i podał szklankę Walentynie, która wtedy z uśmiechem wypiła resztę.
— A tak — rzekła — poznaję teraz to, co pijałam w nocy. Rzeźwi mnie ten napój i uspokaja. Dziękuję panu, dziękuję.
— Takim sposobem przeżyłaś, Walentyno, cztery noce. Ale co się ze mną wtedy działo? Okrutne godziny, straszliwe męki, gdym widział, jak do twojej szklanki wlewano śmiertelną truciznę, kiedy drżałem, byś jej nie wypiła, nim wylałbym ją do kominka.
Powiedziałeś pan, odparła Walentyna przerażona śmiertelnie, żeś przeżywał straszliwe męki, kiedy wlewano do mojej szklanki truciznę, ale skoroś pan to widział, widziałeś również i osobę, która wlewała, czy tak?
Tak.
Walentyna uniosła się na wezgłowiu i, zasłaniając śnieżną pierś haftowanym batystem, zapytała oblana zimnym potem. Widziałeś ją pan naprawdę?
Tak.
Straszne rzeczy pan mówi. Gotowam pomyśleć, że dzieją się tu jakieś piekielne historie. Jak to chcą mnie zamordować w domu mojego ojca, na moim łóżku, mnie chorą? O, wyjdź pan stąd. Zdragam się przed tym, co mówisz. To niemożliwe. Bluźnisz pan dobroci Bożej. To niemożliwe, niemożliwe.
Czyżbyś, Walentyno, była pierwszą ofiarą?
Czyżbyś nie wiedziała o śmierci twoich dziadków i o śmierci Barua? Umarłby też i pan Noirtier, gdyby kuracja, którą prowadzi od 3 lat, nie uodporniła go na truciznę.
O Boże,
czy to dlatego prawie od miesiąca dziadzio każe mi pić wszystkie swoje mikstury? A czy nie mają one smaku gorzkawego, smaku podsuszonej skórki pomarańczowej?
Mają.
Teraz już wszystko rozumiem. Zawołał Monte Cristo. Pan Noirtier także wie, że ktoś tu truje, a może nawet wie kto. Uodpornił panią, kochając cię nad życie, przeciwko tej śmiertelnej substancji i dlatego nie podziałała ona po raz pierwszy. Wiem już, dlaczego jeszcze żyjesz, bo przedtem nie mógł sobie tego wytłumaczyć. Niechybna to trucizna.
Ale któż jest mordercą?
O to właśnie chciałem panią zapytać. Czy nie wchodzi tu kto w nocy?
Owszem.
Czasami wydawało mi się, że snują się tu jakieś cienie, zbliżają się, oddalają i nikną, ale brałam je za gorączkowe majaki. Przed chwilą i pana wzięłam za widmo. Myślałam, że mam gorączkę i że coś mi się zwidziało.
A więc nie wiesz, pani, kto czyha na twoje życie?
Nie. A któż by pragnął mojej śmierci?
Zaraz się pani o tym dowie,
odpowiedział Monte Cristo, nasłuchując bacznie.
Jakim sposobem?
Zapytała Walentyna i rozejrzała się przerażona.
Albowiem dziś już nie masz gorączki i nie jesteś w malignie,
albowiem dziś już jesteś przytomna, albowiem bije północ.
Północ! Godzina morderców!
O Boże, Boże! Zawołała Walentyna, ocierając dłonią pod czoła. A północ tymczasem dzwoniła zwolna i posępnie. Każde uderzenie spiżowego młoteczka godziło jakby w serce dziewczyny. Walentyno, ciągnął hrabia, zbierz wszystkie siły. Wstrzymaj bicie serca, niech usta twoje zamilkną. Udawaj, że śpisz, a wtedy zobaczysz. Zobaczysz. Walentyna schwyciła rękę hrabiego.
Zdaje mi się, że słyszę jakiś szmer, rzekła.
Odejdź pan.
Tymczasem do widzenia, powiedział hrabia.
I z uśmiechem tak smutnym i serdecznym, że serce dziewczyny zabiło wdzięcznością, skierował się na palcach ku drzwiom biblioteki. Ale nim zamknął je, odwrócił się i rzekł jeszcze. Nie wolno ci się poruszać i nie wolno ci wymówić ani słowa. Udawaj, że śpisz. Inaczej może by cię zamordowano, zanim zdążyłbym przybiec. I rzuciwszy straszliwe ostrzeżenie, zniknął, a drzwi zamknęły się bezszelestnie. Walentyna pozostała sama.